Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w poniedziałek o poranku w naszym studiu przy Berwińskiego 5, poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zastanawiałem się, jak będzie wyglądała ta nasza poranna rozmowa, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że może dojść do agresji Rosji na Ukrainę. Na razie z naciskiem, na razie do tego nie doszło, no ale widmo wojny grozi. No i Polska deklaruje, że gdyby była taka sytuacja, przyjmie nawet kilka milionów uchodźców. Wczoraj minister Marlena Maląg mówiła, że nawet 500+ może być zaoferowane tym ludziom, dostęp do edukacji dla dzieci i tak dalej. To są właściwe działania. Tak powinniśmy podchodzić do uchodźców.
To znaczy, po pierwsze, no cały czas jesteśmy w takiej sytuacji wojny zimno-gorącej. Cały czas na skraju, cały czas jesteśmy w obliczu zagrożenia.
Niektórzy mówią, że to jest już wojna, tak naprawdę.
No, w zasadzie wojna na wschodzie Ukrainy w Donbasie trwa od 8 lat i cały czas musimy pamiętać o 15 tysiącach osób, które zginęły w wyniku tego konfliktu, ale w ostatnim czasie oczywiście obserwujemy nagromadzenie kolejnych sił rosyjskich i w tym momencie mówimy już o 150-tysięcznej armii i poważnym zagrożeniu dla suwerenności Ukrainy, dla stabilizacji w ogóle całego naszego regionu i pokoju w Europie i na świecie.
To wiemy, ale właśnie ten wątek humanitarny, bo pan się też tym przy okazji choćby sytuacji na granicy z Białorusią zajmował. Czy to, że te kilka milionów osób to może przyjść, nie świadczy o tym, że polski rząd jednak tak naprawdę jest nastawiony na uchodźców w tej sytuacji?
To znaczy, no, według różnych szacunków, jeśli faktycznie dojdzie do eskalacji konfliktu, to możemy mówić o 10 do 20 milionach uchodźców, prawda? W różnej perspektywie czasu. No, różne są szacunki, oczywiście, ale to jest poważne wyzwanie humanitarne, tak? Grozi nam poważny kryzys humanitarny i w związku z tym jest poważne pytanie, tak? Czy polski rząd będzie reagował w ten sam sposób, jak wcześniej na granicy polsko-białoruskiej i czy uchodźców z Ukrainy przywita drutem kolczastym, bronią i wypychaniem, czy też tak jak właśnie tutaj pani minister deklaruje, moim zdaniem w dobry sposób, chlebem i solą, jak to w naszej tradycji.
A nie jest to inna sytuacja jednak mimo wszystko, bo tu mamy ewidentnie coś, co spełnia wymogi konwencji genewskiej. Jest sytuacja prawdopodobnie wojenna, uchodźcy wojenni, bezpośrednie działanie humanitarne. Tam nie było to do końca wiadome, bo może i byli Afgańczycy, ale byli Syryjczycy. Teraz w weekend widziałem informacje ze Straży Granicznej, nawet Hindus się gdzieś pojawił w tym wszystkim. Byli ludzie z zupełnie cały świat właściwie, który próbowano przez służby specjalne do nas wtłoczyć.
Tak było, ale musimy o tym pamiętać, że człowiek to człowiek i niezależnie od tego, kto puka do drzwi naszego państwa i z jakich powodów, no to od tego mamy procedury, żeby taką osobę sprawdzić.
Tylko trudno było te procedury stosować w tej sytuacji, bo to był nacisk, to była też forma kinetycznego ataku na granicę.
Mam właśnie, nawet ten rząd powołał specjalny dokument dotyczący kryzysowego zarządzania w takiej sytuacji i są procedury, żeby je stosować. W związku z tym ja mam głęboką nadzieję, że polski rząd zachowa się w tej sytuacji jak trzeba i po prostu otoczy opieką.
Wyobrażam sobie te 10 milionów, gdyby miało być, no to jest tak naprawdę 1/4 mieszkańców naszego kraju. I to jest ogromne wyzwanie.
To jest ogromne wyzwanie. I dlatego na ostatnim sejmie apelowałem do pana ministra Kamińskiego, pana premiera Morawieckiego o podjęcie rozmowy, współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi, które od wielu lat i również od pół roku działają i na granicy polsko-białoruskiej, w wielu innych sytuacjach, nie tylko w Polsce, ratują ludzi, pomagają rozwiązywać konflikty i kryzysy humanitarne. Ta sytuacja nie uda się bez współpracy i bez wymiany doświadczeń właśnie
Samorząd, dlatego że jest teraz prośba o to, żeby samorząd przygotował na przykład miejsca, w których mogliby przebywać, no godziwe przede wszystkim warunki, bo przecież nie chodzi o jakieś pole namiotowe.
To będzie wyzwanie dla całego państwa.
Ale panie pośle, bo ja tak się zastanawiam, czy mimo wszystko nie powinien pan zweryfikować trochę swoich dotychczasowych tych słów i tej aktywności wokół granicy polsko-białoruskiej, bo kiedy oglądam w Russia Today, To, co w tej chwili tam jest przekazywane, to tak jakbym się cofnął kilka miesięcy temu w czasie, na granicę polsko-białoruską, i tam jest informacja o tym, jak to rosyjskojęzyczni mieszkańcy Donbasu uciekają przed wojną ze strony, przed przemocą ze strony Ukraińców, i tak naprawdę i nawet ze zwierzętami są pokazywane te zwierzątka, kobiety z dziećmi. To jest dokładnie ten sam standard. A wiem, że służby wywiadowcze mówiły, że to był rodzaj wojny hybrydowej, nawet amerykańskiej. To, co stosowano na granicy polsko-białoruskiej, jest teraz dokładną kalką tego, co się stosuje na wschodzie Ukrainy.
Nie, nie. To
nie czuje się pan trochę przez to?
Nie, jakby... proszę, nie mieszajmy porządków, tak? Żadne służby poza polskimi nie twierdziły, że to była wojna hybrydowa. Mieliśmy do czynienia z kryzysem humanitarnym. Z wojną mamy do czynienia...
Służby NATO tak twierdziły, CIA też tak twierdziło.
Nie mieszajmy tutaj pojęć. Wojna to jest sytuacja militarna, w której mamy do czynienia z wrogim wojskiem, z konfliktem, który można rozwiązać przy użyciu narzędzi właśnie militarnych, broni i etc. Natomiast kryzys humanitarny i to napięcie faktycznie innego rodzaju, bo oczywiście mamy do czynienia z wrogim działaniem Łukaszenki, tego nie da się...
I Putina, nie zapominajmy, że
tak,
to
tylko,
jest...
że tutaj są różne teorie, jaka była tutaj ich relacja, czy to Łukaszenka wystąpił z szeregu, to tam pomijam.
Ale panie pośle, grane jest to tak samo. Tak samo w Donbasie, tak samo w Hajnówce.
Nie, bo przy innymi narzędziami jest to grane, więc musimy pamiętać, jakie są efekty tego, tak?
Obrazki te same.
Nie, proszę nie przesadzajmy, tak? No, mieliśmy i na granicy polsko-białoruskiej sytuację, że mieliśmy setki osób bardzo różnych, tak jak pan wspomniał, osoby z Afganistanu, z Syrii, z bardzo różnych państw, z różnych powodów uciekały ze swoich ojczyzn, ale z dramatycznych powodów. I były wypychane przez Łukaszenkę, który ich oszukał i twierdził, że zapewni im, prawda, przez swoje te szemrane agencje bezpieczną drogę do Europy, co oczywiście na miejscu okazywało się kłamstwem. Z powrotem były wypychane przez polskie służby, co jest właśnie złamaniem prawa, złamaniem konwencji genewskiej, i tak być nie powinno. Po prostu powinniśmy, państwo polskie powinno zadziałać tak, jak Litwa, potraktować tych ludzi zgodnie z prawem.
Tylko, że Litwa się potem bardzo szybko uszczelniła i przestała kogokolwiek przyjmować.
Ale to nie zmienia faktu, że...
Też zaczęła budować zresztą ogrodzenie.
Ale to nie zmienia faktu, że działała zgodnie z prawem. I jeśli już ktoś się pojawił na jej terytorium, to tej osoby nie wypychała, tylko ewentualnie deportowała, a kto zasługiwał na to, miał rozpatrywany
Panie
status.
Panie parę dni temu przeczytałem...
A na wschodzie Ukrainy mamy do czynienia z konfliktem militarnym, prawda? Ale obie te obie
tutaj
te sprawy...
nie było tego konfliktu militarnego, to jest więc nie wiadomo, czy tak naprawdę to byli uchodźcy. Ja
rozmawiam, że to byli uchodźcy. Więc nie dowiemy się, póki nie rozpatrzymy. Więc
kilka dni temu
nie możemy tego wykluczyć.
Czytałem doskonały wywiad z duńskim ministrem do spraw migracji, Matthias Tesfaye. To jest syn etiopskiego uchodźcy, czy uchodźcy, no migranta. Zdaje się, to nie był uchodźca, który, no, Dania, to jest rząd socjaldemokratyczny, prowadzą bardzo ostrą politykę imigracyjną. Niektórzy mówią, że najostrzejszą w Europie. Zresztą w tej sprawie mają, stosują jakby inne przepisy niż Unia Europejska, są dosyć powszechnie krytykowani. I on powiedział takie mniej więcej zdanie, że nie ma żadnej korelacji między liczbą osób ubiegających się o azyl w Europie, a liczbą uchodźców potrzebujących pomocy. I on mówi, że co najmniej 50% tych, którzy szturmują te bramy, to są ludzie, którzy nijak nie wymagają tej pomocy. I to jest ten problem, że najchętniej, najlepiej byłoby ich weryfikować na miejscu w tamtych państwach. A oni się pojawiają tutaj, i bardzo trudno jest to w tym momencie zrobić. Ten wywiad jest zresztą bardzo duży, tam jest dużo takich bocznych wątków. On sam mówi, że ten system w Europie dobrze nie działa i że my byśmy zastosowali tak na granicy to, o czym pan mówi, no to mielibyśmy taką sytuację, wydaje mi się, jaką on krytykuje.
Nie. Tutaj myślę, że nie ma rozbieżności, bo faktycznie mamy problem taki, że nie mamy spójnej polityki migracyjnej, więc to założenie, przepraszam, pana ministra, tak? Nie jest, nie, uważam, że nie jest...
Duński minister imigracji.
Dokładnie, więc to są takie szacunki, możemy sobie mówić, jaki to jest procent ludzi, ile z nich to są prawdziwi uchodźcy, a ile nie. To jest drugorzędna kwestia, bo to, co musi zrobić każde demokratyczne państwo, które podpisało konwencję genewską, to musi po prostu rozpatrzyć każdego wniosek o azyl i wtedy zdecydować, aha, ty uciekałeś przed wojną, uciekałeś przed trudnymi okolicznościami życia, przed głodem, masz prawo ubiegać się o status uchodźcy. A jeśli jesteś właśnie migrantem ekonomicznym, to wtedy zasługujesz na taką procedurę, jak pan wspomniał, być może w ambasadzie, być może w jakiejś placówce, w innym miejscu.
To są różne przypadki. Piękna teoria, w praktyce wygląda to trochę inaczej.
Ale tylko musimy to odróżnić, bo mówiąc konkretnie o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, mamy do czynienia z rozwiązaniem krótkotrwałego kryzysu.
Nacisku.
No właśnie, ale też kryzysu humanitarnego. A to, o czym mówi pan duński minister, to jest długofalowa polityka, mająca na celu zapobieganie, prawda, napływom kolejnych osób i na dłuższą metę, prawda, profilaktykę powstawaniu takim kryzysom.
Chciałbym jeszcze zmienić temat.
Kawa nie wyklucza herbaty, nie?
Kawa z mlekiem na przykład. No, ale to zupełnie dygresyjnie. Panie pośle, w piątek napisał pan interpelację w sprawie budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego. No i życie nie znosi próżni. Pan napisał interpelację, pojawiła się potem spotkanie, komunikat ze spotkania prezydenta miasta Poznania Jacka Iśkowiaka, marszałka województwa Marka Woźniaka. To samorząd województwa dołoży te 40% na budowę. Dobrze, że tak się stało? W świetle tego, co pan napisał, że to muzeum powinno w 100% tak naprawdę być zbudowane przez państwo?
To znaczy, ja po pierwsze uważam, że Powstanie Wielkopolskie to jest jedna z najważniejszych wydarzeń historycznych w tym państwie, które nie jest wystarczająco powiedziane.
Wszyscy się zgadzają.
Prawda, jeden z wielu zrywów, który był zakończony sukcesem, a musimy pamiętać, że był poprzedzony tytaniczną pracą organiczną i o tym wszystkim powinniśmy się uczyć i potrzebujemy instytucji, która mogłaby o tym opowiadać.
Tylko, że przez lata nikt tutaj w mieście nic z tym nie zrobił. No. Były próby, to miałaby się instytucja od początku miejska.
No tak, tylko że był konkurs architektoniczny, wygrała bardzo fajna propozycja warszawskiego studia WXCA. Jest już prawda, nawet pozwolenie budowy, także bardzo dużo się wydarzyło.
Nic tylko wbijać łopaty.
No nic tylko wbijać łopaty. Tylko,
nie było pieniędzy. Potem nagle pojawiła się możliwość, że 50% da rząd. Potem, ale to była uprzejmość tak naprawdę.
Znaczy, no nie do końca. No, pojawił się nawet nie rząd, a pan prezydent, Andrzej Duda, który zadeklarował,
że nawet... Kolejność była taka, że od dwóch ponad lat minister kultury mówi, że da 50% na tę budowę.
A tu przyjeżdża prezydent, mówię, dam 100%.
No to była kuluarowa rozmowa, ale to nie...
Ale jednak padło, no widzi pan.
Ale ja rozmawiałem ze świadkami tej rozmowy. To było rzucone od tak po prostu luźno. Poza tym prezydent to nie jest rząd.
No, oczywiście, ale pan prezydent to głowa państwa, bardzo ważna figura i w tym momencie cieszę się, że buduje na przykład w kwestii konfliktu na wschodzie jakąś naszą politykę dyplomatyczną, nie wiem, trochę w zastępstwie rządu. Mam wrażenie, który raczej jest skupiony na rozmowie z eurosceptykami pokroju Matteo Salvini, Le Pen czy Orbana.
Premier przecież spotykał się w tej chwili. Właśnie. Był teraz chociażby na spotkaniu w Helsinkach.
No tak, tylko polski rząd musi się zastanowić, kto jest jego sojusznikiem, tak? Ale Orban, Le Pen czy Macron
Panie
i Biden.
Dobrze, że te 40% weźmie na siebie samorząd.
Inaczej. Ja bardzo bym chciał, żeby właśnie pan prezydent po prostu nie rzucał słów na wiatr. I jeśli deklaruje coś takiego, to żeby po prostu brał to na klatę.
Ale prezydent jest władzą wykonawczą. Nikt
no to nie powinien tego opowiadać. Ale, nie powinien tego obiecać.
Ale pan napisał, że niech minister wywiąże się ze swojej obietnicy. Minister nigdy tego nie obiecywał. On mówił o 50%, a potem powiedział, dobrze, dołożymy jeszcze 10%. To jest nasza ostateczna informacja.
Oczywiście. Ja w swojej interpelacji zapytałem pana ministra kultury,
dlaczego nie wywiązuje się ze swojej obietnicy?
Jak on się odnosi do obietnicy też pana prezydenta? Co on na to? Czy jednak rząd, czy Ministerstwo Kultury chciałaby dołożyć te 90%, które po prostu uważam, że nie są wielkim wydatkiem w obliczu tego, ile jest wydawane pieniędzy na TVP,
jest to instytucja samorządowa, propagandowe, panie pośle.
Ale to nie jest problem, żeby dogadać. dogadać, tak?
No i dogadano się 60-40. To może jest nawet bezpieczne, bo dzięki temu samorząd też współfinansuje to, ale jednocześnie współdecyduje o tym muzeum.
No ale takie było założenie. I jeżeli tutaj przyjeżdżają, prawda, różni przedstawiciele i państwa, i też partii rządzącej, obozu rządzącego i deklarują, że och, tu bardzo proszę, możemy dać 100% nawet, no to...
To tylko powiedział prezydent i to tam kuluarowa rozmowa.
Tylko ja. No dobrze, panie, ale w każdym razie to nie jest problem, żeby podzielić się potem tą odpowiedzialnością. Ja teraz mogę się powiedzieć, że cieszę się, że i pan prezydent Jacek Jaśkowiak z marszałkiem
Marcinem Wojciechem znajdą te 40%.
Że znajdą i że dogadają się i cieszę się, że nie tylko w kwestii Muzeum Powstania Wielkopolskiego, ale też Filharmonii. Obie te instytucje moim zdaniem są, no mogą bardzo
pozytywnie wpłynąć. Panie pośle, jedno zdanie, bo czas nas już zupełnie w tym momencie pogonił. Podoba się panu plan Skolegiacki w obecnej formule?
Ja, mówiąc szczerze, z tego typu inwestycjami czekam na finisz, czekam na symboliczne przecięcie wstęgi. Cieszę się, że jest więcej drzew, ale nie ukrywam, że mogło być więcej. Tak? Także,
tylko wie pan, no, w takiej sztucznej konfiguracji to potem umierają tak jak na Świętym Marcinie. Tak
nie, no na Świętym Marcinie myślę, że nie ma problemu z umieraniem drzew, ale...
Jest, w tym tygodniu kolejne dwa wycięto.
Znaczy jest inaczej. Jest większy problem, że jest dużo powierzchni tej raczej betonowo-asfaltowej.
No i tak samo wygląda na placu Kolegiackim na razie.
No właśnie, ale także to jest ta kwestia, której mogło
czyli
tam być więcej.
Raczej mogło to być inaczej.
Na dziś czekam na finisz. Cieszę się, że ten plac zostanie otwarty i że będziemy zaraz mogli porozmawiać o tym, gdzie ewentualnie można coś dosadzić, dozazielenić, poprawić.
Ale tak, było,
tak jest ze wszystkim. Ale to jest wskazówka na przyszłość, że po prostu poznańskie place musimy jeszcze bardziej zazieleniać, jeszcze bardziej wypełnić drzewami.
Albo w ogóle zazieleniać.
Dokładnie.
Franciszek Starczewski, poseł Koalicji
Dziękuję
Obywatelskiej.
Dziękuję, miłego dnia i z pozdrowienia dla wszystkich strażaków ratujących nas
teraz
w czasie przed wichurą.
Wichurych, to prawda.
Kluczowy temat.